Sięgnijmy do wersetu z Księgi proroka Izajasza, 40 rozdziału i 31 wiersz. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Kiedy zastanawiałem się nad treścią tego wersetu, to stwierdziłem, że chyba prawda zawarta w tym wersecie niezupełnie ma odbicie w naszym osobistym życiu. Prawda o życiu jest nieco bardziej prozaiczna. Biegniemy i jesteśmy zmęczeni. Idziemy i często zatrzymujemy się. Ale tekst jest bardzo piękny. Niestety rzeczywistość bardziej szara. Werset brzmi jak marzenia, które możemy mieć, myśląc o naszym duchowym życiu, o wzroście. Nie wierzę, że ten werset nie zawiera prawdy, która może być bardzo ważna dla naszego życia tu na ziemi. Ten werset musi zawierać jakąś ważną treść, ważne błogosławieństwo. Każdy chrześcijanin może oczekiwać i może ufać. Większość ludzi, nawet w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych, zawsze powiada: mam nadzieję, mam nadzieję, że nawet jeśli jest teraz niedobrze, będzie lepiej. Mam nadzieję, że coś się zmieni, że moja sytuacja, może sytuacja mojego kraju, że coś ulegnie zmianie. Chcę wam powiedzieć, że to źle brzmiące przysłowie jest naprawdę przysłowiem złym, że nadzieja jest matką głupich. Głupi człowiek to wymyślił. Nadzieja jest matką ludzi ufających Bogu. Nadzieja jest naszą rękojmią. Gdyby nie nadzieja, że spotkam się w wieczności z moim Zbawicielem, nie warto byłoby być wierzącym. Nie warto byłoby Jemu ufać. Nie warto byłoby przychodzić w niedzielę na nabożeństwo. Szkoda byłoby mojego cennego czasu. Mógłbym go spożytkować może na coś innego. Może zbudowałbym sobie jakąś przyszłość tu na ziemi, ale któregoś dnia musiałbym się z nią rozstać. Jakże byłoby to bolesne, jeśli moje serce będzie do tego przywiązane, jak kajdanami, jak łańcuchem. I jakże jest to wspaniałe, kiedy myślę o tym, co Bóg powiedział. Moją nadzieją jest społeczność z Nim. Bardzo mi się podoba ten tekst w tłumaczeniu tym staropolskim, a brzmi on: którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły, podnoszą się piórami jak orły, bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Jeśli stwierdzimy nieobecność Bożego błogosławieństwa w naszym życiu, w kontekście tego wersetu, to coś źle świadczy o naszej ufności, o naszym zaufaniu do Boga. Do czego to słowo mnie zachęca, a przez nie chciałbym i was, siostry i bracia, zachęcić? Po pierwsze, to słowo mówi, którzy oczekują. To pierwsze z Bożych błogosławieństw, jakie znajdziemy w tym tekście. Którzy oczekują. Czy umiemy być ludźmi oczekującymi? To słowo oczekują zawiera w sobie wyciszenie. Czy umię, oczekując, wyciszyć się? Psalmista powiada w jednym z psalmów: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Żyjemy w wieku wzmożonej aktywności. Ludzie są w ciągłym ruchu. Jeśli nawet przyjrzycie się ludziom siedzącym, zauważycie, że nie potrafią być przez chwilę spokojni. Nie umiemy być wyciszeni. Jeśli nawet chcemy chwili ciszy, to potrafimy odpoczywać, ale przy włączonej muzyce i to głośno. Coś musi się wokół dziać. Jeśli już nic, to chociaż telewizor musi być włączony, nawet gdy jesteśmy w drugim pokoju, on tam musi bębnić. Żeby tylko był jakiś hałas. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Nasze dusze są zbyt hałaśliwe w tym obecnym wieku. Potrzebujemy wyciszenia. Hałaśliwość tego życia sprawia, że głuchniemy na wiele dźwięków. Nie słyszymy wielu dźwięków. Ludzie w mieście nie wyłapują dźwięków z kowronka czy jakiegoś ptaka, który zaśpiewa, ale słyszą karetkę pogotowia na sygnale jadącą, słyszą samochody, słyszą, co się dzieje u sąsiadów. Głuchną na pewne rzeczy. Młodzi ludzie, gwarantuję, będą głusi w moim wieku, ponieważ chodzą bez przerwy z walkmanami, słuchawkami w uszach i na cały gwizdek. Kiedy jadę samochodem i jedzie przede mną samochód, wydaje mi się, że coś mu się stało, że jest uszkodzony. On nie jedzie normalnie, jak zając. Łup, łup, łup. A to muzyka taka głośna powoduje, że cały ten samochód aż nudni. Łupu, cupu, łupu, cupu. Jedziemy. Ale gdy facet wysiada, jest głuchy, nie słyszy. Hałaśliwy wiek. Dlaczego? Bo ludzie chcą zagłuszyć sumienie. Głód duszy, odzywającej się duszy, zagłuszają w sztuczny sposób. Bo dziś jest życie właściwie sztuczne. Wszystko sztuczne. Potrzebujemy wyciszenia. Którzy oczekują Pana, potrafią być wyciszeni. A jeśli nie, to słowo dziś nas zachęca. Spróbuj znaleźć czas na wyciszenie swojej duszy w tej hałaśliwej rzeczywistości. Ale później z tym słowem oczekują wiąże się też inna czynność. To oczekiwanie składa się z takiej ważnej dziedziny jak nadzieja, o której już wspomniałem. Wyciszenie składa się i oczekiwanie z nadziei. Którzy oczekują Pana, mają nadzieję, że ich życie w Bogu będzie życiem jakościowo innym. Życiem, które ma więcej Bożego błogosławieństwa. Życiem, które jest ustabilizowane. Życiem, które ma oparcie w czymś. Miej nadzieję w Panu, powiada psalmista. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Jak wiele ideałów, jak wiele rzeczy straciło swój blask, swoją moc. Jak wielu ludzi załamało się, bo oczekiwali, stracili nadzieję na lepsze jutro, na lepszą przyszłość, na znalezienie pracy. Wielu biernie się temu poddało i znaleźli się jakby na zakręcie swojego życia. A oto to dzisiejsze słowo jest słowem zachęty. Miej nadzieję. Kiedy oczekujesz na Boga, miej nadzieję, że się tobą nie zabawia. Bóg nie jest starcem, który usiadł w fotelu na biegunach przy piecu i się zdrzemnął. Prorocy Baala zostali upomniani przez Eliasza. Krzyczcie głośniej! Wasz Bóg zapomniał o was. Może się zdrzemnął, może go obudzicie. Nasz Bóg nigdy nie drzemie. Twój stróż Izraelu, jest powiedziane, nie drzemie. Nasz Bóg ma kontrolę nad naszym życiem. Miej nadzieję, że nawet jeśli przechodzisz przez dolinę śmierci, jeśli przechodzisz przez trudny czas, miej nadzieję w Panu. Oczekuj na Niego. Ci, którzy na Niego oczekują, co pewien czas dają nam w tym miejscu świadectwo, jak Bóg odpowiedział na ich oczekiwanie. Kiedy rodzina modli się o swoje dziecko, bo jest zagrożone najgorszą z wiadomości jaką możesz otrzymać. Rak. I wiesz, że w zasadzie nie znaleziono jakiegoś jednego leku. I gdy modlimy się z ufnością, stajemy przed Bogiem i dowiadujemy się, że lekarze potwierdzają, nie ma tej choroby. Kilkanaście razy zrobili badanie, żeby upewnić się, czy błędu nie popełnili. Nie ma choroby. Miej nadzieję, że kiedy przychodzisz do Boga, On się nie zabawia twoim życiem. To nie jest ktoś, kto jest złośliwy. To, że oczekujemy na Pana w nadziei, wzbudza pewną zależność. My ludzie XXI wieku, o nas już trzeba tak mówić, jesteśmy zbyt samowystarczalni. Polegamy na swoich umiejętnościach, zdolnościach, możliwościach, przyjaciołach, okolicznościach. Na wszystkim dookoła będziemy polegać i większość ludzi na tym polega. Zbyt mocno ufamy okolicznościom i sytuacjom. Nie ufamy i nie mamy często nadziei. Miej nadzieję w Panu. To jest słowo dla nas dziś w tym miejscu zgromadzonych, którzy oczekują, mają nadzieję. I tę nadzieję chcemy też w naszych sercach dziś, w tej społeczności wzbudzać. Wiele dziedzin naszego duchowego życia, naszej relacji z Bogiem, opartych jest właśnie o nadzieję, o tę ważną obietnicę. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział: gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Jeśli ludzie wierzący nie będą mieć nadziei, co powiesz sfrustrowanemu człowiekowi? Człowiekowi, który jest w depresji, człowiekowi, którego życie zmogło, który nie daje sobie rady ze swoim życiem. Co powiesz ty, chrześcijanin? Poklepiesz go po plecach i powiesz: no cóż, no wiesz, no takie życie. Czy powiesz mu: ufaj Bogu, miej nadzieję w Bogu. Jest ktoś, kto zadbał o moje życie, więc może i o twoje życie zadbać. Jest ktoś, kto przebaczył mi moje grzechy, jestem zbawiony, możesz być też zbawionym człowiekiem. Możesz być człowiekiem szczęśliwym w Bogu. Miej nadzieję w Bogu. To słowo zachęty, jakie Bóg dziś kieruje do nas, zwłaszcza do ludzi wierzących. Bo jeśli nie, razem z tymi, którzy płaczą, będziesz płakać bez nadziei, bez żadnej perspektywy. Wtedy rzeczywiście możesz powiedzieć: tylko grób jest moją nadzieją i nic więcej. Trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu. Bez tej nadziei właściwie nie wsiadłbym do samochodu. Widząc to, co się dzieje, raczej bym się bał. Pewno bym się zamknął w mieszkaniu, a okratowałbym je tak, by od razu tam postawić jakąś armatę. Ponieważ bałbym się wytknąć nosa, bo tyle różnych nieszczęść na zewnątrz. Mam nadzieję w Bogu. Kiedy siadam do samochodu i biorę w ręce kierownicę, to nie ufam sobie, ale mam nadzieję, że Bóg jest ze mną. Że moje wyjście i wejście będzie błogosławione przez Niego. Oczekuj na Pana w nadziei. Ale oczekiwanie na Pana jest też czuwaniem. Czekać oznacza być blisko Boga. Nie możesz czekać na Boga, będąc gdzieś kilometry, w cudzysłowie, od Niego. Czekać oznacza być blisko swego Boga. Błogosławiony człowiek, powiada Salomon w przypowieściach, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Oto jak oczy sług na rękę swych panów, jak oczy służebnicy na rękę swej pani, tak oczy nasze patrzą na Pana Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami. Kiedyś, nie tak dawno, ten werset mnie zaskoczył. Oto jak słudzy patrzą na ręce swych panów, tak my patrzymy na ręce swego Boga. To brzmi trochę paradoksalnie. Ale jeśli będziesz daleko, nie zobaczysz jego gestu, jego ruchu, czego oczekuje od ciebie. Gdy będziesz daleko, nie dojrzysz, może lornetkę będziesz musiał wziąć, by zobaczyć. Jak sługa i służebnica oczekują na gest swego Pana i są gotowi, aby po geście już się zorientować, na co On oczekuje. Tak my, ludzie wierzący, jeśli jesteśmy blisko Pana, czuwając dzień w dzień przy Nim, wiemy, czego oczekuje od nas, co chce, abyśmy wykonali. On nie musi tego krzyczeć nam głośno. Czuwanie oznacza, jestem blisko swego Pana. Rozpoznaję, jaka jest Jego wola wobec mojego życia. Nie muszę czekać na szczególne objawienie. Ja znam Boże Słowo, a On w nim tam napisał wszystko, czego oczekuje ode mnie. Ale to sprawia, że jestem blisko Niego. Patrzę jakby w cudzysłowie na ręce Jemu i wiem, że On będzie mnie potrzebować. Wiem, że może mnie potrzebować, a jeśli mnie będzie potrzebować, to wiem, że muszę być do Jego dyspozycji. Dla oczekującego nie ma to znaczenia, co mu Pan wyznaczy. On wie, że jest Jego sługą. Sługami Jezusa Chrystusa jesteśmy, apostoł Paweł napisał. A sługa wie, że jeśli Pan będzie czegoś sobie życzył, to sługa nie dyskutuje. Panie, to ja zrobię, a tego nie, bo mi się to nie podoba. Wiesz, no w tym to ja jestem dobry, ale w tamtym to nie. Sługa nie dyskutuje. Tak jest, powiada. Oczywiście powiadamy, chrześcijaństwo to nie wojsko, nikogo na baczność nie stawiamy. To, co robimy, robimy z miłości. Którzy oczekują Pana, są gotowi powiedzieć, tak, Panie, chcę wykonać Twoją wolę. Jest Twoim życzeniem, abym w tym wziął udział? Tak, Panie. Nawet gdybym miał życie stracić, tak, Panie. Pójdę, dam świadectwo. Co powiedział apostoł Paweł, gdy mu powiedzieli, nie idź do Jerozolimy, bo tam na ciebie czekają i chcą ciebie zabić. On powiada, nie ma to znaczenia. Ja chcę dla mojego Pana poświęcić wszystko. Moje życie jest Jego życiem. Ja wiem, co On zrobił z moim życiem. Wiem, jak mnie zmienił. Chcę Jemu służyć. Nie znam chwili, kiedy mnie będzie potrzebował, ale dlatego, że czuwam, dlatego, że ma to znaczenie dla mnie, jest moim obowiązkiem być blisko mego Pana. Samuel pewnego dnia, wzrastając, nie wiedział, jak Bóg może przemawiać do człowieka. I kiedy Bóg przemawiał do niego, on był tym tak zaskoczony, że myślał, że to jego mistrz i nauczyciel, Heli, potrzebuje go. I poszedł się zapytać, chciałeś coś ode mnie? Słyszałem, że wołałeś mnie. On zrozumiał w pewnym momencie, Heli, to Bóg go woła, powiedział mu, jak jeszcze raz usłyszysz ten głos, nie biegnij do mnie, ale powiedz, tak, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Nie ogłuch w tym życiu, ale miał wyostrzony słuch, usłyszał, jak Bóg zaczyna mówić i powiedział, mów Panie, sługa Twój słucha, jestem gotów. Kiedy Bóg mu powiedział, kogo ma namaścić na króla, jemu się to nie podobało zbytnio. Ale powiedział, to jest Twoje słowo. Panie, idę to wypełnię. Spełnię Twoje oczekiwanie. Nasze oczekiwanie ludzi wierzących nie jest leniwym oczekiwaniem. Jest aktywnym oczekiwaniem. Kogoś, kto jest gotowy, kto jest przepasany, kto czeka na swego Pana. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiada, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. To jest zadanie dla człowieka wierzącego. Pan czeka na ciebie. Czy umiesz aktywnie oczekiwać? Czy w rozleniwieniu powiadasz, no wiesz, Panie, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Czy pracujesz nad tym, by być człowiekiem, który słyszy, który ma nadzieję, który aktywnie oczekuje, tak, Panie, oto moje ręce, oto moje nogi, oto moje usta, oddaję je w Twoje używanie. Ty rób to, co uważasz za najlepsze. Wielu ludzi nie rozumie, jak Bóg przemawia, ponieważ nie są zbyt bliscy. nie są zbyt blisko, by obserwować to, co on mówi. Nie patrzą jemu na ręce, patrzą innym na ręce. I może czasami chcą się zachować jak jeden z uczniów. Panie, a ten to co? A on dlaczego nie? Dlaczego ja? A on? Co Jezus powiedział temu uczniowi? Ty idź za mną. Co ciebie obchodzi, co on? Ja z nim porozmawiam. Ale jak z nim porozmawiam, to ty byś nie chciał tak, takiej rozmowy. On swój problem i ciężar poniesie. Zbyt często spoglądamy na innych. A tamten wierzący, a tamten, patrz na swoje życie. Staraj się żyć tak, jak Bóg tego pragnie. Nie będziesz wtedy się odwoływał, a tamten, ale będziesz powiedział, Panie, ja? A ten, który jest tamten, gdy popatrzy, powie, no nie, głupio wyglądam, że tak żyję jak ten. Zrobię wszystko, by żyć jak ten. I tamten stanie się ten. Oczekuj na Pana. Obserwuj Pana. Bądź gotów wykonać Jego polecenie. Jeszcze jedna rzecz związana z oczekiwaniem. To oczekiwanie składa się ze służenia. Jest taka historia w drugiej księdze Samuelowej, w 23 rozdziale. Filistyni oblegli Betlejem. Dawid ze swoimi przyjaciółmi jest na polach betlejemskich, przyglądając się tej całej sytuacji. I nagle wyrwało mu się takie westchnienie. Napiłbym się wody ze źródła betlejemskiego. Tak mi się chce pić. Ale tylko sobie westchnął. Ale trzech przyjaciół było blisko. To byli ludzie, którzy byli blisko króla, jego przyjaciele. I gdy to usłyszeli, nic mu nie powiedzieli. Po cichutku zakradli się, przeszli obok straży filistyńskich, nabrali wody i przynieśli Dawidowi. To nie był rozkaz. Oni nie musieli tego zrobić. On im nie kazał tego zrobić. On westchnął, napiłbym się tej betlejemskiej wody. Ona taka jest wspaniała. Byłem przy tym źródle w Betlejemie. Ludzie myślą, że ma niezwykłą, cudowną moc. Zwykła, normalna woda. Przynieśli Dawidowi tę wodę. Czy pamiętacie, co zrobił? Napił się tej wody? Powiedział nie. Dlatego, że wyście narażali swoje życie. To jest woda, która mogła być krwią przelaną, ale strasznie sobie cenił to, że oni byli tak czujni, tak gotowi. Jego westchnienie było dla nich rozkazem. Jak jesteś blisko Boga, jak czuwasz, jak kochasz Go z całego serca, Jego westchnienie będzie dla ciebie przywilejem, by coś zrobić, by służyć, by być w służbie Pana, by oddać swoje życie w usługiwanie Bogu. Dawid doświadczył tego, że inni chcieli mu usłużyć, bo było to dla nich rozkazem. Wspaniałe błogosławieństwa kryją się już w tym pierwszym słowie tego wersetu. Którzy oczekują Pana. W tym oczekiwaniu jesteśmy przed Bogiem błogosławieni. Czy oczekujemy czegoś od Niego? Czy od siebie samych? Od przyjaciół? Od okoliczności? Czy mamy nadzieję w Bogu? Obserwujemy Jego poruszenie serca, aby wykonać Jego wolę? Czy słyszymy Jego głos, Jego ciche westchnienie? Jesteśmy gotowi powiedzieć, otom ja, poślij mnie. Pamiętacie, co kiedyś powiedziałem? Otom ja, poślij brata mego. Panie, poślij mnie, jestem gotowy. To jest ukryte w tym wersecie. Otom ja, poślij mnie. A co dalej ten werset mówi? Jakie są następne Boże błogosławieństwa? Nabywają nowej siły. Nabywają nowych sił. Kiedy oczekujemy na Pana, coś się dzieje z nami. Następuje duchowe odświeżenie, duchowe odnowienie. Ten zwrot kojarzy mi się bardzo z takim zjawiskiem, jakim jest linienie węży. Co pewien czas one zrzucają swoją skórę, bo ta skóra chitynowa jest już za mała, za ciasna. Ten wąż rośnie i nie mieści się w niej, a więc musi ją zrzucić. To wymaga trochę pracy, by się jej pozbyć. Ale następna jest piękna. Nie lubimy węży, mamy złe skojarzenia. Ale odnoszę to do życia duchowego. Którzy oczekują na Pana, nabywają nowej siły. Rosną w Panu, a więc muszą też zmienić swój duchowy garnitur czasem. Wydorośleli. To jest tak jak dziecko, które rośnie, ono co pewien czas musi mieć zmieniane ubranie. Śmiesznie wyglądałby młody człowiek, który wyrósł, a chodziłby w ubraniu, które mu mama kupiła, jak miał 10 lat. No to miałby spodnie na wysoką wodę, marynarka nie dałaby się zapiąć albo w ogóle założyć. Co pewien czas musimy zmienić naszą odzież, bo rośniemy. I tylko ktoś, kto karleje albo nie rośnie, albo nie funkcjonuje w nim jakiś element, powiada się przez sadka mózgowa, nie będzie potrzebował zmian, ale i tak zwietrzeje odzież, zniszczy się. Potrzebujemy zmian. Potrzebujemy odświeżenia naszego duchowego życia. I to jest właśnie ukryte w tym wersecie. Nabywamy nowej siły. Czasami musimy zostawić stare rzeczy, wziąć nowe. W naszym chrześcijańskim rozwoju potrzebujemy zmian. Potrzebujemy uwolnienia od siebie, a przyobleczenia się w Boga. Apostoł Paweł Kolosanom powiedział: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. To znak, że jako zdrowi ludzie rośniemy i potrzebujemy Bożego przyobleczenia. Bóg pragnie nas przebrać w świeże błogosławieństwo, w świeże doświadczenia, w świeże dotknięcie, w świeże manifestacje Jego obecności. On jest bogaty. To nie jest ktoś, kto dysponuje jednym jakimś rodzajem Bożego błogosławieństwa. Ta paleta kolorów i błogosławieństw jest niesamowita. Jeśli jesteśmy dostatecznie dorośli, to nie ma potrzeby tak często zmieniania tego duchowego ubrania. Ale śmiesznie też wygląda, gdy dorosły ubiera się w dziecięce ubranie, prawda? Apostoł Paweł powiada: oczekiwałem, że rośniecie duchowo, a ciągle mleka potrzebujecie. Oczekiwałem, że już potrzebny jest wam garnitur, piękna garsonka. Ciągle w dziecięcych ubraniach jesteście. To jest przypomnienie. Masz się duchowo rozwijać, aby założyć ten Boży garnitur, tę Bożą garsonkę. Dziwnie to wygląda, jeśli młody, niedoświadczony chrześcijanin ubierze się w garnitur dorosłego chrześcijanina. Zachowuje się jak stary święty. W cudzysłowie oczywiście. A jeśli nie ma jego charakteru, to to będzie dziwnie wyglądać. Zawsze pozwalajmy Bogu, by uszył duchowy garnitur na miarę mojej służby, mojego duchowego życia. Nie ubierajcie się w cudze piórka, jak ktoś powiada. Miejcie swoje. To śmiesznie wygląda, gdy kogoś próbujemy kopiować. Gdy kaznodzieja kaznodzieję próbuje kopiować, jego styl, jego zachowanie, to zawsze rozpoznamy, że kogoś naśladuje, że nie jest sobą. Pozwalajmy, by Bóg ubierał nas w nasz garnitur. Przyobleczcie się w to, co ma być charakterystyczne dla człowieka wierzącego. Bóg ma wiele pracy z nami, bo jesteśmy bardzo nerwowi. Matki wiedzą, kiedy ubierają dziecko, to mu 15-20 razy musi powiedzieć: stój spokojnie, bo cię ubrać nie mogę. Wielu wierzących również się tak zachowuje. Nie stoją spokojnie i Bóg powiada: no nie mogę go ubrać. No wierci pięta duchowa. Tu, tam, wszędzie jest, wszędzie go pełno, a tak naprawdę nic. Dużo dymu i wiatru, ale on nie rośnie. Bóg nie ma możliwości zmienić mu garnituru duchowego. Nie zachowuj się jak młodzieniec, który założył stary garnitur i potem ciągnie te rękawy, żeby naciągnąć, żeby jakoś to pasowało na niego. Kusą marynarkę, wciąga brzuch i zatyka tu i przypina. Co brzuch widać, to widać. No pastorski brzuch. Bądź sobą. Pozwól Bogu, by ubrał cię na miarę twoich możliwości, twojej kreatywności, twojego oddania Bogu. Nie rozciągaj duchowego doświadczenia, które nie jest dla ciebie. Nie nadaje się na twoje okrycie. Nie naśladuj wielkich ewangelistów, bo nim nie jesteś. Bóg ma zupełnie inne dla ciebie zadanie. Bądź sobą. Którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły. Wiesz, że Bóg ma dla ciebie siłę. Ma nową aktywność dla ciebie. Stój spokojnie i cicho. Pozwól Bogu, by coś w twym życiu zmieniał. On dokona zmiany. Wznoszą się w górę na skrzydłach jak orły. Skowronek może wysoko fruwać, jak orzeł, ale nie może tam długo przebywać. Bardzo szybko wraca z powrotem i częściej skowronka spotkacie siedzącego na polu gdzieś w rżysku niż śpiewającego wysoko. Tam chwilę tylko jest. Słowo Boże powiada, Bóg posadził nas w Chrystusie. Posadził nas wraz z Chrystusem. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Bóg przewidział dla nas przebywanie w tych górnych sferach. Bóg przewidział, abyśmy tam wzbijali się jak orły. Poddawajmy się tym ciepłym prądom Bożego wznoszenia, aby być wysoko duchowo. Stamtąd życie wygląda inaczej. Jest tam inna perspektywa. Stamtąd patrzysz na życie i powiadasz, Bogu wszystko mogę. W tym, który mnie posila, dam radę przejść to życie. Ale jeśli będziesz na poziomie wróbla, to zawsze wszystko źle widzisz. Wiecie, gdzie wróble urzędują? Na ulicach. Skaczą po chodnikach, na gzymsy, maksymalnie ponad dach. I tyle. Na dach, na rynnę. Krzyczą, kłócą się z sobą, robią wiele zamieszania i mają perspektywę tej ulicy, na której grasują. Orzeł pilnuje zawsze swego gniazda. Podobny do sokołów, to tu nawet w Polsce obserwujemy. Gdy założy gniazdo na kominie, to tego komina pilnuje cały czas. On nie gania jak wróbel, to tu skoczy, to tu dziobnie, to tu skubnie, to tu się trochę podekscytuje, tam się podekscytuje. On pilnuje swojego gniazda, a wróbel wszędzie mu dobrze. Pokrzyczy, pohałasuje i dalej wróblem został. Papugi zwracają na siebie uwagę, dlatego że strasznie się drą. Są hałaśliwe. Ale czy widzieliście papugę w godle jakiegoś państwa? A orły są godłem niektórych państw. To orzeł, a nie papuga. To nie wróbel, ale orzeł jest godłem, godnym naśladowania i myślenia. Bądź orłem, który wzbija się w górę na skrzydłach i odbiera Boże błogosławieństwo. Ma inną perspektywę patrzenia na życie. Z góry widzi, że w Bogu mogę. A poza tym jest bliżej swego Pana. Tam duchowo jest wzniesiony, ma inny horyzont, inną przestrzeń. Bóg szuka tych, którzy chcieliby być orłami, którzy wzniosą się w górę na skrzydłach duchowego życia i będą stabilnie służyć swemu Panu. Przykłady mamy w Biblii. Mojżesz 40 lat uczył się rozmowy z Bogiem. Apostoł Paweł, gdy się nawrócił, czytamy, że zniknął nam w pewnym momencie z horyzontu. Spędził 14 lat na pustyni, aby się przygotować do służby. On rozmawiał z Bogiem. Bóg go kształtował, by być orłem, a nie wróblem. Bóg wie, jak kształtować okoliczności, aby dać nam doświadczenie, abyś był orłem, który wzbija się w górę i bez względu na okoliczności trwa przy swym Panu. Jeżeli wzniesiemy się w górę na skrzydłach orlich, możemy zachować pokój wewnętrzny. Możemy zagnieździć się i obserwować Boga, który działa przez nas. To prawda, że gdy będziesz orłem, przyjdzie ci latać często samotnie. Samotnie będziesz musiał rozwiązać problemy swojego życia. Nikt ci nie będzie czasem w stanie pomóc, ale ty i Bóg. I On jest w stanie pomóc. Orły nie latają w stadach. Orły potrzebują społeczności tam, z tą wiecznością, z Bogiem.